Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry Państwa i moim gościem dr Sebastian Zdończyk, psychoonkolog, psycholog, seksuolog. Ja bym dodała jeszcze krajowy konsultant Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Czego zabrakło w tym, co zdążyłam tu już wypuścić z siebie?
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To dodajmy może jeszcze psychotraumatolog.
O, proszę bardzo. A dziś spotykamy się z wyjątkowej okazji, bo już za chwilę, już za kilka dni, Światowy Dzień Chorego. Nie będę pytać o statystyki, o to, ilu jest chorych w Polsce, bo chyba nikt tego nigdy nie policzył. Każdego dnia przybywa kolejnych osób, które... Ja już nie mówię o tych, które są zasmarkane w cudzysłowie, czy mają choroby zakaźne, z którymi muszą się borykać, ale także o tych wszystkich, na których głowy wali się niebo i którzy dowiadują się właśnie, że muszą stoczyć dużą bitwę, dużą batalię w swoim życiu, która nie zawsze, jak wszyscy wiemy, kończy się sukcesem.
Tak, to prawda. Oczywiście choroby są różne, mają różny przebieg, różne rokowania, prawda? I tutaj te sytuacje dla wielu pacjentów, ale też nie zapominajmy, to powtarzam bardzo często, że choroba, która dotyka konkretną osobę, najczęściej również dotyka najbliższych, rodzinę, przyjaciół, znajomych, więc jakby cały system rodzinny, cały system społeczny. Oczywiście, jak to powiedziała pani redaktor, chociaż myślę sobie, że czasami nawet to przysłowiowe zasmarkanie również porusza całą rodzinę. Zobaczmy, kiedy mamy katar, czy mamy jakąś gorączkę, to i bardzo często babcie się angażują, i dziadkowie, i ciocie, prawda, i rodzice, i rodzeństwo, więc...
Ja znam nawet rodziny, to już jeśli mogę dygresyjnie, znam nawet rodziny, w których żona na przykład, kobieta nie może chorować, bo nagle okazuje się, że współlokatorzy w cudzysłowie, czyli członkowie rodziny, zawsze któryś jest bardziej natychmiast.
Tak, oczywiście tutaj jest między nami taka, w cudzysłowie znowu, rywalizacja pomiędzy...
Prawda?
Tak, pomiędzy tym, kto bardziej, kto mocniej, kto jest bardziej bezsilny, bez sił i...
Komu trzeba tę herbatę zrobić i przysłowiową szklankę wody podać, czy rosół ugotować.
Dokładnie.
I kto powinien to robić, ten, który bardziej, czy ten, który mniej?
Tak,
trudno
tak.
Powiedzieć.
To prawda. No to oczywiście też należy do takich naszych codziennych gier, prawda, pomiędzy nami. Znane są przecież też anegdoty. Jeżeli my, mężczyźni, mamy...
37 stopni.
37 to już jest, pani redaktor, bardzo poważny stan dla mężczyzn, prawda?
No to prawda. To ja potwierdzam z własnego doświadczenia, że różnie to bywa i to tak w tym kontekście, że
ja również,
któryś bardziej.
Ja również z autopsji podpisuję się pod tym.
No ale żarty żartami, oczywiście o chorowaniu można wiele i tak jak panie doktorze powiedział, że choruje cała rodzina, chorują bliscy, mówimy tu oczywiście o tych poważnych chorobach, o chorobach nowotworowych, o chorobach tak zakaźnych, że wiemy, że będą nam towarzyszyły przez większą część naszego życia, albo uda się je wyciszyć, a nie wyleczyć w 100%. Choć ja ciągle i głęboko wierzę, że będę to dziś pewnie powtarzać, w to, że medycyna idzie tak do przodu, że za chwilę okaże się, że pokonaliśmy wiele z tych chorób, które w tej chwili wydawałoby się są i będą z nami na zawsze.
Oczywiście, pani redaktor, choroby są tak stare, jak ludzkość, prawda? Historia chorób to przecież nie mniej, nie więcej, jak tylko i wyłącznie historia ludzkości. Więc rzeczywiście z jednymi chorobami sobie radzimy, są szczepionki, potrafimy je w takim aspekcie epidemicznym opanować. Choćby ostatnia też rzeczywistość pandemiczna pokazała, że pojawiają się nowe, mutacyjne, które rzeczywiście stanowią dla nas wyzwanie. Natomiast prawdą jest, że medycyna dzisiaj, postęp medyczny, postęp technologiczny jest bardzo imponujący, bardzo piorunujący, również, a może przede wszystkim w onkologii, w chirurgii, więc to daje takie pozytywne spojrzenie w przyszłość, że będziemy sobie coraz lepiej i częściej radzili z chorobami. Zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj już w przypadku wielu chorób nowotworowych, szanowni państwo, mówimy, że nie są to choroby śmiertelne, ale są to choroby przewlekłe. Mhm. Więc to też jest dla nas nadzieja, która pokazuje, że współczesna medycyna potrafi leczyć i to skutecznie leczyć.
No tak, a ja bym dzisiaj zapytała już tak bliżej, jak to mówią, koszula bliższa ciału, bo pan, panie doktorze, na stałe współpracuje z oddziałem hematologii i transplantologii Słupskiego Szpitala Wojewódzkiego. I jak to wygląda na waszym oddziale? Jak wielu pacjentów przychodzi z wiarą na to, że dadzą radę, że da się ich wyleczyć, a ilu na wstępie, na dzień dobry mówi, no rak to koniec?
Oczywiście tutaj się odwołam do pewnych statystyk, jeżeli, które mówią o tym, że diagnoza choroby nowotworowej jest, wiadomo, bardzo często trzęsieniem ziemi przysłowiowym dla pacjenta i dla rodziny.
No to jest to niebo, które wali się na głowę.
Dokładnie. Około 30% pacjentów ma zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Natomiast najczęściej, pomimo tych pierwszych trudności, pomimo tego pierwszego szoku, pojawia się u pacjentów jednak nadzieja na wyzdrowienie. Ja myślę, że też, że
wola walki?
Wola... Ja, pani redaktor, nie lubię słowa walka. Wolę właśnie kwestię związaną z leczeniem, żeby jakby też tutaj uwrażliwiać, bo tam, gdzie walka, to tam wygrany i przegrany. A bardzo często pacjent angażuje wszystkie swoje możliwe siły i zasoby, a i tak finał jest taki, jaki jest. Czy on wtedy jest przegrany? W moim przekonaniu nie. Więc myślę sobie, że...
Ale panie doktorze, no to ja muszę wejść w słowo.
Bo bardzo przecież, proszę, pani redaktor.
Bo przecież wielu pacjentów, zwłaszcza tych onkologicznych, używa takiego określenia, wygrałem tę walkę.
Tak, tak to prawda.
Wygrałem tę walkę.
Tak, to prawda. Myślę sobie, że to też wynika z tego, że jest taki przekaz już od wielu, wielu lat. Natomiast też no, w obszarze i psychoonkologii, i onkologii badania pokazują, że język jest bardzo istotny i ważny. Te kwestie semantyczne, prawda, stają się coraz bardziej zbadane i raczej wielu pacjentów na przykład przeżywa, czy też doświadcza różnego rodzaju poczucia winy, że może nie spełniają oczekiwań rodziny, najbliższych, że nie walczą tak, jakby od tego oczekiwało od nich najbliższe otoczenie. Dlatego też tutaj myślę sobie, że coraz częściej jednak już mówimy w tej takiej przestrzeni też i konferencyjnej, że z chorobą nowotworową się nie walczy, tylko chorobę nowotworową się leczy. Przecież nie mówimy, że walczymy z grypą, czy walczymy, prawda, z jakimś zapaleniem płuc, prawda? Oczywiście mam tego świadomość, to o czym powiedziała pani redaktor, że jednak ta terminologia taka wojenna, walcząca, ona dla niektórych będzie pozytywna. Niemniej staramy się już tę rzeczywistość w tej takiej kwestii semantycznej zmieniać, żeby właśnie jakby też pokazywać, że dzisiaj choroby trzeba leczyć i że istotna i ważna jest w tym leczeniu właśnie chociażby bardziej współpraca pomiędzy pacjentem, rodziną, a zespołem medycznym, zespołem lekarskim, pielęgniarskim, chociażby poprzez proste przestrzeganie, realizowanie zaleceń lekarskich. To jest bardzo też, myślę, że dzisiaj taki trudny obszar do realizacji, gdzie wielu, wielu pacjentów ma problem, trudności z przestrzeganiem właśnie tego, co przecież finalnie służy pacjentom. Także, pani redaktor, oczywiście rozumiem, sam też doświadczam różnego rodzaju komunikatów, wygrałem, tylko że smutno jest, kiedy słyszę przegrałem, prawda? I zawsze się tutaj wtedy zastanawiam, czy to, że ktoś odszedł, znaczy, że przegrał, bardzo często widzę przeogromny wysiłek pacjenta, nadludzki wysiłek pacjenta, wiele nadziei, wiele optymizmu, koniec nie jest szczęśliwy? Dla mnie to nie jest absolutnie. Myślę, że też dla moich kolegów, lekarzy, pielęgniarek, to nie jest przegrana. To jest jakiś etap naszego życia. Natomiast nie w kategorii wygrany, przegrany. Bo tak trochę myślę sobie też, pani redaktor, że jeżeli śmierć potraktujemy jako przegraną, no to wszyscy nasze życie przegrywamy. Także to raczej bym...
Ja aż zamilkłam, wsłuchując się oczywiście w to, o czym pan mówi. Natomiast trudno oczywiście nie wierzyć w nic, tak? Myślę, że wielu chorym też wiara, nadzieja, rozmowy, spotkania z bliskimi, czy też tak zwykłe ludzkie wygadanie się dodaje skrzydeł i wiary, powiedziałabym teraz jeszcze, w to, że to się wszystko może zakończyć sukcesem.
To na pewno, to na pewno.
Natomiast Światowy Dzień Chorego, on powstał przede wszystkim po to, żeby na pacjentów patrzeć holistycznie.
Tak.
Od góry do dołu, od stóp do głów, po prostu. Czy to się udaje według pana? Czy nadal jest tak, że no, każdy lekarz pilnuje tego, co ma na swoim odcinku? I co, jeśli tak, musiałoby się zmienić?
Oczywiście to się udaje, bo to jest kwestia pewnej świadomości i dzisiaj już takim dowodem na to, że to się udaje, właśnie chociażby jest obecność poza trzonem lekarsko-pielęgniarskim w oddziałach innych specjalistów, specjalistów, którzy są w zespole, czyli chociażby właśnie psychologa, bardzo często już dietetyka, bardzo często fizjoterapeuty, czyli mówimy o takim zespole interprofesjonalnym, o takim właśnie holistycznym podejściu, o obecności przecież tych osób, które chcą, potrzebują kapelana w szpitalu, prawda, który również współuczestniczy w tym procesie terapeutycznym, o logopedach, tutaj o terapeutach zajęciowych. Tutaj oczywiście mógłbym wymieniać jeszcze wielu, wielu specjalistów, którzy tworzą ten zespół interprofesjonalny właśnie po to, że patrzymy na pacjenta z perspektywy takiej holistycznej. Przed nami wiele do zrobienia, oczywiście, że tak, bo to pewnie wymaga zmian takich systemowych, zmian prawnych, legislatywnych. Natomiast te się dzieją z różnym tempem, powiedzmy, to sobie szczerze.
No, dokładnie, to też chciałam powiedzieć, że z dużym optymizmem słyszę, mówi pan o tym, jak wygląda praca nad pacjentem, tak to określmy, nad chorym w szpitalu, bo też zakładam, że do tego się odnosimy.
Tak, oczywiście.
W dużej mierze. Natomiast ciągle jeszcze są i pokutują duchy przeszłości, powiedziałabym. Czyli to, że trafiają się lekarze, do których idzie pacjent i nie jest zaopiekowany tak, jak powinien. Że trafiają się lekarze, do których idzie pacjent i nagle okazuje się, że dostaje leki, które wykluczają te, które bierze już w związku z innymi chorobami, które posiada i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciała, żeby to się wszystko tak zmieniło i tego sobie życzę tak naprawdę w tym nadchodzącym dniu, Światowym Dniu Chorego, żeby powstał rzeczywiście taki system, no te rozwiązania systemowe też, o których pan mówił, że bez względu na to, na jakim odcinku trafimy do specjalisty, on po PESEL-u, nie wiem, po loginie, po haśle, po danych, nieważne, będzie widział wszystko, czyli to, jakie bierzemy leki, będzie miał wiedzę, których, z którymi nie można łączyć. O tym też wielokrotnie na naszej antenie również mówił dr Wojciech Homenda, szef właśnie hematologii słupskiej, że jesteśmy społeczeństwem, które leczy się samo. Tak, nie mówi też o wszystkich suplementach, które bierze, że jesteśmy społeczeństwem, weź pigułkę zamiast. A ja bym chciała, żeby rzeczywiście ten system, system zdrowia, który mamy w Polsce, był taki, że idziemy do specjalisty i wiemy, że możemy się czuć bezpiecznie, że będziemy zaopiekowani i że ktoś spojrzy na nas rzeczywiście holistycznie.
Oczywiście tutaj ma pani rację, pani redaktor, i ja i sobie, i pani, i państwu, naszym radiosłuchaczom, również tego życzę, żeby był taki czas, taki moment, kiedy będzie można te wszystkie informacje ważne, istotne o leczeniu u poszczególnych specjalistów, chociażby o stosowanej farmakoterapii, która bardzo często oczywiście przecież powoduje tutaj taką polipragmazję, tą wielolekowość i wiele innych zjawisk. Natomiast no, to już jest oczywiście apel, pani redaktor, czyli pewnie mój i pani, nasz, do rządzących, do osób, które dzisiaj stanowią, uchwalają ten obszar legislatywny, żeby wprowadzić odpowiednie prawne oprzyrządowanie, które pozwoli pewnie jakiś, tak sobie myślę teraz, systemy jakieś informatyczne stworzyć,
tak,
które
to,
rzeczywiście
to
pozwolą tę wiedzę zgromadzić, no i dzięki temu też ta opieka specjalistyczna będzie o wiele bardziej korzystna, wydolna dla nas jako dla pacjentów. Też pamiętajmy, drodzy państwo, to nie jest tak, że personel medyczny często nie jest pacjentem. Wszyscy jesteśmy pacjentami.
Każdy choruje.
Każdy choruje, więc jakby też takie nasze zadbanie o ten obszar zdrowia, to tak naprawdę zadbanie o nas wszystkich.
Co jest najważniejsze według pana, panie doktorze, w tym Światowym Dniu Chorego właśnie?
Myślę sobie, że oczywiście, żebyśmy tak naprawdę spojrzeli właśnie na pacjenta przez pryzmat tego, o czym też pani już powiedziała, pani redaktor, czyli taki przez pryzmat holistyczny, całościowy. Musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że kiedy przychodzi pacjent, czy do lekarza, czy do poradni, czy do oddziału, to przychodzi człowiek z historią swojego życia. I ta historia bywa różna. Ona czasami, czy też często może być poraniona. To są różne trudne doświadczenia. I tutaj jakby idealnie byłoby, żebyśmy właśnie znaleźli czas, żeby wysłuchać i przyjąć pewną perspektywę i zrozumieć pacjenta, jego lęki, obawy, trudności, kłopoty. Oczywiście, znowu mówię o jakimś systemie, który do wypracowania przed nami. Niemniej musimy pamiętać, że zawsze przed nami, profesjonalistami pracującymi w systemie ochrony zdrowia, siedzi, stoi człowiek z historią swojego życia. To nie jest tylko choroba, to nie jest tylko objaw.
Ale to nie jest tabelka w Excelu.
To nie jest absolutnie tabelka w Excelu, ani żadna inna tabelka, tylko człowiek ze swoimi emocjami, z historią, z uczuciami, z lękami, ze szczęściem. Także zawsze fokusujmy się na człowieku, na jego historii.
Znaczy ja to określam to takim mianem, takim sformułowaniem uważność. Uważność na drugiego człowieka, która jest nieodzowna, niezbędna, konieczna. To wybrzmiewało wielokrotnie też przy moich rozmowach, odczarowywaniu hospicjów.
Dokładnie.
Tak naprawdę, które na szczęście już nie kojarzą się wszystkim z tak zwaną umieralnią, a miejscem, do którego wielu idzie w cudzysłowie odpocząć i dostać tę opiekę, której nie mają w szpitalu, tak? Czyli dostęp do leków na żądanie, na życzenie, a nie na określoną godzinę, tak? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście się zmienia, ewoluuje, tak jak pan mówi. Ja nie wyobrażam sobie, że trafia do którejkolwiek placówki medycznej czy opiekuńczej człowiek i jest tylko tym, za którym idą pieniądze.
Oczywiście tutaj ma pani rację. Dzisiaj w ogóle myślę, że jakby następuje takie trochę odczarowanie dobrze hospicjów, prawda, przecież które służą pacjentom w sposób szczególny, ale również różnych instytucji takich opiekuńczo-leczniczych, tych takich...
To są DPS-y, to są ZOL-e.
Tak, oczywiście, takiej opieki długoterminowej, tam gdzie pacjent może w godności, bardzo często są to też pacjenci, tak jak już powiedziałem, którzy w swoim życiu nie doświadczyli tyle dobra, troski, opieki, miłości, którą mogą doświadczyć w tego typu instytucjach. Mhm. Tam, gdzie pracują bardzo często osoby ze wszechmiar zaangażowane właśnie dzięki tej swojej uważności. Powiem jeszcze jedną rzecz. Ja bardzo często jestem pytany przez studentów czy przez różne osoby, czy wraz z każdym dniem mojego doświadczenia pracy w oddziale niejako by się uniewrażliwiam na to, co się dzieje wokół mnie, prawda? Często na cierpienie, na śmierć. I wtedy właśnie mówię do moich studentów taki główny przekaz, że kiedy będziemy się z każdym dniem mamy stawać się coraz bardziej wrażliwi, uczuleni i uważni właśnie na pacjenta. Kiedy przestaniemy to czynić, to jest, natychmiast musimy zmienić pracę. To wtedy już jest jakby dla nas koniec w takim aspekcie zawodowym i profesjonalnym. To ta uważność nasza i wrażliwość ma być tym, co każdego dnia będzie dawała nam, ale również naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa, godności, zaangażowania bez względu na miejsce, w którym się znajdziemy w tym systemie ochrony zdrowia, ale te miejsca związane z jak hospicjum, opieka długoterminowa, opieka paliatywna, to szczególne miejsca.
Oddziały onkologiczne.
Oddziały onkologiczne. Oczywiście, tak. Że tak. To są szczególne miejsca. Mhm. Oczywiście nie deprecjonujemy innych oddziałów, bo to jest oczywiste. Natomiast tutaj może jakoś tak bardziej wyraźnie stajemy w tej perspektywie takiej życia i śmierci, prawda? Tego właśnie, takiego jakiegoś namysłu, refleksji. To, co też powiedziała pani redaktor, dla części z naszych pacjentów, to są te ostatnie chwile i myślę sobie, że winniśmy robić wszystko i też pewnie robimy, żeby te ostatnie chwile były jak najbardziej godne, pogodne, prawda? Szczęśliwe i takie zaopiekowane z miłością i z uważnością dla naszych pacjentów.
No ja bym tutaj już postawiła kropkę, ale o jedną rzecz jeszcze muszę zapytać. Czy na oddziale hematologii, transplantacji szczególnie jakoś obchodzony jest ten dzień chorego?
Oczywiście przy okazji różnych dni informujemy naszych pacjentów. Dla nas takim dniem to jest dzień, prawda, Światowy Dzień Świadomości Nowotworów Krwi, to jest dzień majowy i wtedy angażujemy naszych pacjentów, jest specjalny symbol i pokazujemy to. Tutaj tylko jakby zaakcentujemy oczywiście naszym pacjentom. Natomiast myślę sobie, że każdy dzień dla nas jest takim dniem pracy w naszym oddziale, gdzie chcemy świętować sukcesy naszych pacjentów, zespołu, gdzie nasi pacjenci wracają w tym procesie zdrowienia właśnie do upragnionego zdrowia.
No to ja tu stawiam kropkę, drodzy państwo. Bądźcie uważni na drugiego człowieka. Ja zawsze też powtarzam, że warto postawić się czasem z tej drugiej strony i pomyśleć, co by było, gdybym to ja był właśnie w tej sytuacji, w tym miejscu.
No i czasami, nomen omen, życie nam przynosi takie doświadczenia, kiedy również my stajemy właśnie z różną diagnozą, z różnym doświadczeniem. No i wtedy...
Niekoniecznie tymi najgorszymi oczywiście, ale
czasami również takich doświadczamy, pani redaktor.
To prawda.
I ta perspektywa bardzo często ulega zmianie, prawda? Dlatego też życzę sobie, pani, państwu dużo, dużo zdrowia, a jeżeli traficie państwo już do różnych placówek, no to życzmy sobie wszyscy, żebyśmy spotykali na naszej drodze uważnych...
Na nas. I na nas, nasze potrzeby. Medyków. Kłaniamy się pięknie. Dr Sebastian Zdończyk, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.